W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. Przemierzał on więc całą okolicę Jordanu i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Przemawiał więc do tłumów, które wciąż wychodziły, aby udzielił im chrztu. Wy, pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, on sam publicznie oświadczył. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemykał sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali niegasnącym ogniem. W wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę. Natomiast tetrarcha Herod, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata oraz z powodu innych nadużyć, których się dopuścił, dodał do tego wszystkiego i to, że osadził Jana w więzieniu. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wówczas Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie i każe zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego? A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy, wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź: idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. Szczęśliwy też będzie ten, kto się do mnie nie zrazi.
Kilka razy już lojalnie ostrzegałem was, że uważne czytanie Ewangelii to niebezpieczna rzecz. Dlatego, że co jakiś czas Boże Słowo zapisane w Ewangeliach konfrontuje nas z naszym życiem, z tym, co my myślimy o Bogu, w jaki sposób żyjemy. I dzisiaj mam do czynienia z jednym takich fragmentów. Fragmentów niełatwych, fragmentów trudnych. Pierwsza trudność właściwie może polega na zrozumieniu tych słów, które mamy przed sobą, ale powiem wam, że kiedy już uporamy się z pierwszą trudnością i zrozumiemy, o co w tym fragmencie chodzi, wcale nie jest łatwiej, bo wtedy nawet trudniej jest te słowa odnieść do siebie i zastosować je w swoim życiu. Chociaż nagrodą za podjęcie tego wysiłku i zmierzenie się z tą trudnością może będzie zrozumienie jednego z poważnych, można powiedzieć nawet wielkich błogosławieństw życia duchowego, o którym Jezus wspomina w tym miejscu, które nawet zyskało sobie czasami miano zapomnianego błogosławieństwa. Na czym polega ta pierwsza trudność w zrozumieniu tego fragmentu? Najczęściej na tym, jak rozumieć słowa, które Jan Chrzciciel skierował do Jezusa i również jak zrozumieć odpowiedź, którą Jezus skierował do niego z powrotem. Bo przecież Jan Chrzciciel jest tym, który wiedział, że Jezus jest Mesjaszem. Prawda? Jak więc rozumieć Jego słowa? Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Żeby zrozumieć kontekst, żeby zrozumieć sens słów Jana Chrzciciela, właściwie pokusimy się o pewne psychologizowanie. Nie jestem zwolennikiem psychologizowania, czyli zgadywania na temat tego, co ludzie opisani w Biblii mogli myśleć, jakie były ich motywy i czym mogli się kierować, ale akurat w przypadku Jana Chrzciciela to może nas dzisiaj doprowadzić do tego wątku, który Łukasz w swojej Ewangelii chciał podkreślić i wyrazić w zdecydowany sposób. Co też takiego mogło sprawić, że Jan Chrzciciel zadaje takie pytanie? Ewangelia Łukasza jest szczególną Ewangelią, jeżeli chodzi o postać Jana Chrzciciela, bo tylko Łukasz opisuje to, jak wyglądał początek jego życia. Właściwie, kiedy otwieramy Ewangelię Łukasza, to najpierw czytamy o Janie Chrzcicielu. Od tego zaczyna się cała historia. O tym, jak pewien sprawiedliwy kapłan, Zachariasz, który bardzo pragnął mieć dziecko, ale nie miał, a modlił się pewnego dnia w świątyni, objawił mu się anioł, zapowiedział, że jego modlitwy zostały wysłuchane i że będzie miał syna pomimo starego wieku. I tym synem, zapowiedzianym synem przez anioła był właśnie Jan Chrzciciel. I pierwszy rozdział opisuje dalej, w jaki sposób ten syn, kiedy się narodził, wypowiedziane zostały nad nim niesamowite słowa, że on będzie tym, który ma zapowiadać nadejście samego Mesjasza, wypragnionego wyzwoliciela całego narodu izraelskiego, że on będzie tym, który skieruje ludzi, lud Boży z powrotem ku ich Bogu, który doprowadzi do pojednania ojców z synami i tak dalej, który będzie ogłaszał przebaczenie grzechów i sprawi, że wrócą do Boga. I później ten fragment, który czytaliśmy dzisiaj w trzecim rozdziale Ewangelii, kiedy czytamy o tym, jak Bóg przemówił bezpośrednio do Jana Chrzciciela i powierzył mu właśnie głoszenie tego słowa, które miało poprzedzać nadejście samego Mesjasza. Jan Chrzciciel wyszedł i chrzcił ludzi, wzywając ich do upamiętania. I w tych słowach, które głosił, jest chyba pierwsza wskazówka, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Głosił również nadejście sądu. W jego słowach jest bardzo wyraźny obraz tego, jak dokona się odnowienie ludu Bożego. Oto Bóg w osobie swojego Mesjasza przyjdzie, aby najpierw osądzić tych, którzy czynią niegodziwość. To było powiedziane o tej siekierze, która już jest przyłożona do korzeni drzew, albo o tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym, a później zbierze tych, którzy należą do Niego, jak ziarno zbierane podczas niwi, schowa je do spichrza, a plewy, czyli tych, którzy są niegodni, żeby się tam znaleźć, spali w ogniu nieugaszonym, w ogniu Bożego sądu. Niewielu jest kaznodziejów, którzy odważą się rozpoczynać swoje kazanie od słów „wy plemię żmijowe”. Ale Jan Chrzciciel nie obawiał się tego. On wiedział, że jego przesłaniem jest ogłaszać nadejście Bożego sądu. Nie który on sam ma wymierzyć, ale który zostanie wymierzony przez Mesjasza, jaki idzie za nim. I kiedy przyszedł Jezus, nie czytamy o tym tak dużo w samej Ewangelii Łukasza, ale w innych Ewangeliach wiemy, że Jan widząc Jezusa, widząc to, co wydarzyło się podczas chrztu, kiedy otworzyło się niebo, kiedy Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Jezusa i z nieba rozległ się głos, to jest mój Syn umiłowany, wiedział bardzo dobrze, że to Jezus jest tym, którego Bóg posyła, że to Jezus jest obiecanym Mesjaszem. W Ewangelii Jana on mówi wręcz wprost o tym, że On jest barankiem Bożym, który przyszedł zgładzić grzechy tego świata. Więc Ewangelie nie pozostawiają nam wątpliwości. Jan wiedział, kto jest Mesjaszem. Dlaczego więc teraz pyta, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Bo popatrzmy, co wydarzyło się dalej w życiu Jana. Wiedząc, że Bóg posłał swojego Mesjasza, wiedząc, że Bóg posyła tego, który ma wymierzyć sąd wszystkim złym ludziom i przynieść wyzwolenie i sprawiedliwość tym, którzy są wierni Bogu, był przekonany, że to wydarzy się za jego życia i na jego oczach. I to jest to właśnie psychologizowanie, w którym możemy się trochę mylić, ale może też uzyskamy wgląd w myślenie Jana. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wiedząc o tym, że tuż za wami idzie ten Mesjasz, bo już widzieliście go fizycznie, on został ochrzczony na waszych oczach, napełniony Duchem Świętym tuż przed wami, stajecie naprzeciwko króla. Niegodziwego króla, który czyni rzeczy i wypominacie mu prosto w twarz, że to, co czyni, nie podoba się Bogu. I co robi ten król, Herod? To, co robią władcy, którzy nie lubią tego, żeby ktoś ich krytykował. Bierze tego Jana i wtrąca go do więzienia. Co mógł Jan sobie myśleć, kiedy trafił do więzienia? Ciekawe, jak długo tu posiedzę. Skoro za mną idzie Chrystus, skoro za mną idzie Mesjasz, ten, który na jedno słowo potrafi wzbudzić całą armię Żydów, którzy nadal są wierni Bogu, przyjdą tu i uwolnią mnie, zanim się nawet zdążę zorientować. I zobaczymy, kto wtedy będzie miał pojęcie o tym, co Bóg potrafi uczynić. Zobaczymy, kto wtedy będzie silny. Zobaczymy, komu wtedy mina zrzednie. Wiecie, kiedy jesteś pewny, że za Twoim śladem, tuż za Twoimi plecami idzie Bóg w całej swojej mocy, w całym swoim gniewie, po to, żeby potwierdzać swoimi czynami swoje słowo, nie boisz się stanąć przed nawet największymi władcami i mówić im w twarz, że czynią źle. Więc być może Jan tak właśnie myślał. Co z tego, że mnie zamknął w więzieniu? Ciekawe, jak długo tu posiedzę. Pamiętacie słowa, które Jezus wypowiedział, kiedy był później może to było jeszcze przed aresztowaniem Jana, w synagodze w Nazarecie i ogłaszał przesłanie, z jakim Bóg go posyła? Powiedział, Bóg posyła mnie, abym głaszał więźniom wyzwolenie, udręczonym wypuszczał ich na wolność, żebym ślepym otwierał oczy, żebym głosił ubogim dobrą nowinę. Więc Mesjasz, który przyszedł, aby uwalniać więźniów, idzie tuż za Janem. Czegóż więc on może się bać? Posiedzi tam dzień, dwa, góra tydzień. Ale minęły dzień, dwa, tydzień, kolejny tydzień i kolejny tydzień. Nie wiem dokładnie, ile minęło. Bibliści myślą, że między kilkoma miesiącami, a może nawet kilkunastoma miesiącami. I nic się nie stało. Jezus jest aktywny. Jezus chodzi po Galilei. Jezus czyni niesamowite rzeczy. Jezus naucza, Jezus uzdrawia, Jezus zmienia ludzkie życie, ale nie robi nic, aby uwolnić Jana. Nie wysyła nawet żadnych ze swoich uczniów po to, żeby zrobili małe powstanie, jakieś małe zamieszanie, żeby wydobyć tego, który tak na dobrą sprawę był przecież jego posłańcem, tym, który zapowiadał jego nadejście. I łatwo jest w takiej sytuacji pomyśleć sobie, ciekawe, czy rzeczywiście on był tym, na którego czekamy, czy może powinniśmy czekać na innego. Łukasz pisze, że kiedy Jan, będąc w więzieniu, usłyszał o tych wszystkich rzeczach, które czynił Jezus, posyła swoich uczniów z takim właśnie pytaniem. Te rzeczy, które czynił Jezus, były opisane i mówiliśmy o nich na poprzednich kazaniach cyklu. Mówiliśmy o tym, jak Jezus poszedł do Nain i tam wskrzesił syna pewnej wdowy. Wspaniała rzecz, jaką czynisz, Jezu. To wspaniale, że pomogłeś tej ubogiej kobiecie, że przywróciłeś jej syna, ją samą do życia. Chwilę wcześniej czytaliśmy o tym, jak Jezus poszedł do pewnego pogańskiego setnika, który jakby nie było służył albo Rzymowi, albo właśnie temu Herodowi, który uwięził Jana i uczynił rzecz, która była już, szczerze mówiąc, na granicy. Pomagać temu poganinowi, który uciska nasz lud. Co z tego, że zbudował synagogę w Kafarnaum? Ale on jest symbolem tych okupantów, tej obcej władzy, która jest nad nami. Ale skoro tak zrobiłeś, w porządku. Ale czemu nie przychodzisz po to, żeby ratować mnie? Więc Jan, słysząc o tych wszystkich rzeczach, próbując poukładać to w swoim myślach, w swoim obrazie, tego, jak powinien zachować się Jezus, jak powinien zachować się Mesjasz, którego nadejście on sam ogłaszał, nie potrafi pogodzić tych dwóch obrazów. Przecież on głosił nadejście Bożego Sądu, że za nim idzie Mesjasz, który uczyni porządek ze wszystkimi nieprawymi, który zetnie każde drzewo, które nie wydaje owocu, który spali w ogniu tych, którzy są plewami, który sprawi, że spadnie Boży gniew na ludzi, którzy na ten gniew zasługują, po to, żeby ci, którzy są sprawiedliwi, mogli się ostać i posiąść całą ziemię. Ale gdzie jest ten gniew? Gdzie jest ten sąd w zwiastowaniu czy na Jezusa? Nie ma go. Okazuje się, że Jezus, to co mówi i to co robi, odbiega od tego, czego oczekiwał Jan Chrzciciel, co zapowiedział Jan Chrzciciel. I teraz, po tym małym psychologizowaniu, myślę, że możemy lepiej zrozumieć słowa, które on kieruje poprzez swoich uczniów do Jezusa. Czy ty rzeczywiście jesteś tym, który ma przyjść, czy też powinniśmy czekać na innego? Czy rzeczywiście jesteś tym Mesjaszem, którego nadejście zapowiedziałem, który ma przynieść Boży sąd? Czy może jesteś kolejnym zwiastunem jego nadejścia, takim samym jak ja? A nadal pozostaje nam czekać. Niesamowita jest odpowiedź, której Jezus udziela Janowi. Bo ja bym się spodziewał jakiejś dyskusji teologicznej. Ja bym się spodziewał jakiejś argumentacji. Bym powiedział, Janie, otwórz swoje zwoje Pisma Świętego na księdze Izajasza, księdze Jeremiasza. Przeczytajmy to razem i zrozum, że miałeś błędny obraz tego, co Mesjasz ma czynić. Ale Jezus nie wdaje się w żadne teologiczne dyskusje. Mówi w pewien sposób, po prostu popatrzcie na to, co się dzieje. I taką odpowiedź zanieście Janowi. Łukasz pisze, że w tamtym czasie Jezus wielu uzdrowił, Jezus wielu uwolnił od demonów i wielu niewidomym darował wzrok. I mówi, o czym ja wam będę mówił? Popatrzcie na to, co Bóg czyni. I taką odpowiedź zanieście Janowi. Że ślepi otrzymują wzrok, że chorzy otrzymują zdrowie, że ubogim zwiastowana jest dobra nowina. Innymi słowy, nie chodzi o to, żebym ja spełnił wasze oczekiwania. Chodzi o to, żebyście zobaczyli to, co Bóg rzeczywiście czyni. Łukasz nie pisał tej historii, nie opisał jej swojej Ewangelii po to, żebyśmy zagłębiali się w psychologiczne motywacje Jana Chrzciciela. Tak naprawdę ta historia jest pewnego rodzaju symbolem, jest pewnego rodzaju reprezentacją tego, co wydarzyło się w całym narodzie izraelskim. Bo słowa, które zadaje Jan Chrzciciel, na dobrą sprawę są wyrazem postawy, z którą Jezus spotkał się i będzie spotykał się jeszcze długo w Ewangeliach i która tak naprawdę trwa aż do dzisiaj. My często myślimy, że Jezus, kiedy przyszedł, spotkał się z takim entuzjastycznym przyjęciem, że wszyscy wiwatowali na Jego cześć i tylko jacyś źli kapłani w Jerozolimie do spółki z Rzymianami doprowadzili do Jego ukrzyżowania. W rzeczywistości jednak Ewangelie piszą o tym wprost. Jezus przyszedł, spotkał się z zainteresowaniem, z pewną życzliwością i gotowością ze strony swoich rodaków, ale im dalej jesteśmy w Ewangelii, tym częściej spotyka się z odrzuceniem. I tu jest tak naprawdę sens tych słów, które Jezus kieruje do Jana, jego odpowiedzi. Szczęśliwy ten, który się mną nie zrazi. Albo jak to jest w innych tłumaczeniach, błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. My często, kiedy mówimy o zgorszeniu, to takie słowo, które już powoli wychodzi z naszego słownika, myślimy, że to jest jakieś poczucie takiej urazy, że to jest pewnego rodzaju wstręt i obrzydzenie. To co zrobiłeś mnie gorszy, nie rób tak. Ale tu nie chodzi tylko o emocjonalną reakcję. Tu chodzi o postawę, która później wynika z tej emocji, którą odczuwaliśmy. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako zgorszenie czy zrażenie się, na dobrą sprawę mówi o potknięciu się o coś, co spowoduje upadek. A sens tego wyrażenia w tym miejscu i w całym Nowym Testamencie tak naprawdę chodzi o odwrócenie się od Boga, gdyż to, co Bóg czyni, z jakiegoś powodu nam się nie podoba. Jezus będzie wiele razy nazywany w Nowym Testamencie kamieniem, o których wielu się potknęło. Kamieniem zgorszenia, kamieniem węgielnym, na którym wielu się rozbiło. I to jest właśnie ten sens. Coś sprawia, że ci Żydzi, że ludzie, którzy go widzieli, rozczarowali się tym, co Jezus robił albo czego nie robił. Zrazili się do Niego z powodu tego, co On robił lub czego nie robił i w wyniku tego odwracają się od Niego. To jest sens tych słów. Odwrócili się od Niego, uznając, że nie ma sensu za Nim iść. Co takiego sprawiało, że odwracali się od Jezusa? Mówiąc najprościej, to, że nie spełniał ich oczekiwań. Wiecie, Żydzi czekali na swojego Mesjasza. I szczerze mówiąc, ich obraz Mesjasza był bardzo podobny do tego, co głosił Jan Chrzciciel. Że to przyjdzie Boży posłaniec, który w wielkiej mocy wymierzy Bożą karę wszystkim niegodziwym ludziom, zaczynając od tych pogan, od Rzymian, od Heroda i jego służących, od wszystkich tych, którzy uciskają lud wybrany, a także tych, którzy w ludzie wybranym poszli na współpracę z tymi Rzymianami, tych wszystkich celników, grzeszników i innych ludzi, którzy nie zasługują na to, żeby nazywać się ludem Bożym. Że zacznie od tego, że wymierzy karę wszystkim tym, którzy na karę zasługują po to, żeby ci, którzy zostaną, mogli żyć długo i szczęśliwie i panować w ziemi, którą Bóg dał swojemu ludowi. I to było istotą ich oczekiwań. I kiedy patrzą na Jezusa, co widzą? Kogoś, kto wzbudza ich zainteresowanie. Kogoś, kto poprzez to, co czyni i mówi, prezentuje siebie, jakby na to nie spojrzeć, jako ten Mesjasz, który ma nadejść, ale nie odpowiada ich oczekiwaniom. Nie jest takim Mesjaszem, na jakiego oni czekali. Więc te słowa Jana, które on kieruje, są nie tylko jego własnymi słowami, ale są pewnego rodzaju pytaniem, które zaczyna rozbrzmiewać albo jest wypowiedziane na głos nie tylko w myślach, ale i na głos całego narodu. Czy rzeczywiście ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego? I odpowiedź, jaką Jezus daje w Ewangelii, jest taka sama. Mówi, rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie, co ja czynię. I błogosławiony jest ten, który się do mnie nie zrazi, który się mną nie zgorszy. Ewangelie opowiadają w gruncie rzeczy historię o tym, jak wielu ludzi zgorszyło się Jezusem. Nie tylko, że poczuli się urażeni, ale właśnie odwrócili się od Niego. Ale nie wszyscy. Ewangelie opowiadają też o tym, że niektórzy Żydzi byli gotowi odłożyć na bok swoje oczekiwania i pójść za Jezusem. I to był pewien kluczowy moment, który odróżnia jednych od drugich. To nie jest tak, że Żydzi nienawidzą Jezusa, że wtedy znienawidzili Jezusa. Kiedy sobie czasami zadajemy pytanie, czemu współcześni Żydzi nie wierzą w Jezusa, szczególnie ci najbardziej bogobojni, ci ortodoksyjni, ci, których widzimy w różnego rodzaju filmach, którzy są w pewnym sensie nawet bardzo, może powiedzieć, obrazowi w swojej pobożności. A zadajemy sobie pytanie, no ale skoro oni czytają te same Pisma Święte, które my, szczególnie Stary Testament, czemu nie widzą, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem? Czemu nie wierzą w Niego tak, jak my wierzymy? Odpowiedź jest jedna. Bo Jezus nie spełnił ich oczekiwań. Gdybyście dzisiaj rozmawiali z jakimiś ortodoksyjnymi Żydami, zadali to pytanie, czemu nie wierzycie w Jezusa, powiedzieliby, bo On nie zrobił tego, co miał zrobić Mesjasz. Posłuchajcie pewnych słów. Są to słowa ze strony napisanej, prowadzonej przez właśnie ortodoksyjnego Żyda, który tłumaczy nam, chrześcijanom, dlaczego oni nie wierzą w Jezusa. Nie wierzymy, że proroctwa głoszą, że Mesjasz zostanie ukrzyżowany. Nie wierzymy, że Mesjasz będzie Synem Boga. Nie wierzymy, że zostanie wzbudzony z martwych inaczej niż każdy inny człowiek. Nie wierzymy, że pojawi się dwukrotnie, tak jak chrześcijanie mówią o powtórnym przyjściu. Nie wierzymy, że Mesjasz będzie naszym Zbawicielem w takim sensie, że odkupi nas z naszych grzechów. Jaki jest więc ów Mesjasz, na którego czekamy? Jakim ma być? Mesjasz będzie śmiertelnym człowiekiem, zrodzonym z mężczyzny i kobiety. Będzie posiadał dogłębną znajomość wszystkich części Tory i będzie głęboko sprawiedliwym człowiekiem. Będzie potomkiem Dawida z linii swojego ojca. Stanie się niepodważalnym władcą w ziemi Izraela nad całym ludem Izraela, to jest nad 12 plemionami Izraela. Będzie miał przynajmniej jednego syna, który będzie królem po tym, jak Mesjasz umrze naturalną śmiercią w późnej starości. Mesjasz będzie przede wszystkim księciem pokoju. Mesjasz położy kres wszelkiemu cierpieniu i wojnom. Wybawi lud Izraela z wygnania. Nauczy świat, jak szanować prawdę i wszyscy powrócą do Boga, choć niekoniecznie przez judaizm. Wszystkie formy działań wojennych zostaną zarzucone. Tora zostanie utwierdzona dzięki naukom i praktykom Mesjasza. Nie zostanie umniejszona, ani choćby odrobinę zmieniona. Żydzi nie będą już podporządkowani innym narodom, ani przez nich uciskani. W istocie nigdzie na świecie nie będzie już ucisku ani poddania jednych drugim. Żydzi będą wolni w ziemi izraelskiej. Znowu będziemy mieli swoją świątynię, a prawo w całości zostanie przywrócone w Sanhedrynie i po mniejszych sądach. I Mesjasz zrobi to wszystko za pierwszym razem. W rzeczy samej po tym poznamy, że jest Mesjaszem. To najważniejsze proroctwa Tory mówiące o Mesjaszu. Człowiek, który dokona tych rzeczy, będzie Mesjaszem. A ponieważ to się jeszcze nie stało, Mesjasz, którego zapowiada Tora, jeszcze nie nadszedł. To dzięki tym znakom będziemy mogli go poznać. Nie przez cuda, nie przez wskrzeszanie zmarłych, nie przez jakiekolwiek nowe stworzenie. Mesjasza poznamy dzięki zupełnemu wyzwoleniu, jakiego doświadczymy. I po prawdzie, bardziej niż Mesjasza, oczekujemy odkupienia. Mesjasz będzie Bożym posłańcem i narzędziem tego odkupienia. I to jest bardzo ważna kwestia. Oczekujemy naszego wyzwolenia z wygnania i kresu wszelkiego ludzkiego cierpienia na tym świecie. Zadaniem Mesjasza nie jest sprawić, abyśmy mogli pójść do nieba. Tora już uczy nas, jak to zrobić. Zadziwiające, jak niewiele się zmieniło od tego czasu, przynajmniej wśród niektórych Żydów. Że tak jak tamci Żydzi spojrzeli na Jezusa i poszli do wniosku, ponieważ Ty nie odpowiadasz naszym oczekiwaniom, ponieważ nie chwytasz miecza i nie każesz nam chwycić za miecz, aby wypędzić tych Rzymian, wypędzić Heroda, jego sługusów, nie jesteśmy pewni, czy jesteś tym Mesjaszem. A im bardziej Jezus konfrontował ich z ich wierzeniami, tym bardziej byli przekonani, nie, nie, my czekamy na innego. Tak samo dzisiaj wielu ortodoksyjnych Żydów, kiedy patrzą na nas, którzy wyznajemy Jezusa Chrystusem, Mesjaszem Izraela, mówią, ale jakim Mesjaszem? On nie dokonał tego, czego my oczekujemy od Mesjasza. W związku z tym, tak jak tamci Żydzi odwrócili się od Jezusa, zrazili się do Niego, zgorszyli się Nim, rozczarowali się Nim i odwrócili się od Niego całkowicie, jak dzisiaj jest wielu Żydów, którzy się od Niego odwracają. Ale powiedziałem, nie wszyscy. Nie wszyscy. I to jest ta niesamowita historia, która jest w słowach Jezusa. Bo Jezus mówi, błogosławiony albo szczęśliwy ten, który się mną nie zrazi. Który się mną nie zgorszy. Który mimo tego, że nie odpowiadam Jego oczekiwaniom, nie odwróci się ode mnie. I Ewangelia opowiada nam o Żydach, którzy mimo tego, iż Jezus odbiegał od obrazu Mesjasza, jaki był im bliski, nie odwrócili się od Niego. Ale przeciwnie, nie rozumiejąc do końca tego, co Bóg czyni, nie rozumiejąc, jak pogodzić swoje wyobrażenia, które chowali przez wiele set lat, z tym, co Jezus czyni, powiedzieli sobie, odkładamy na bok swoje oczekiwania i pójdziemy za Jezusem takim, jakim On jest. Zobaczymy, co Bóg czyni i będziemy temu posłuszni. I to oni stali się tymi apostołami, oni stali się uczniami, którzy przy Jezusie wytrwali. I oni byli tymi, którzy zostali nazwani błogosławionymi, szczęśliwymi. Dlaczego? Bo odłożyli na bok swoje oczekiwania i zobaczyli Mesjasza takim, jakim jest. I zobaczyli to dzieło, które Bóg rzeczywiście wykonuje w świecie. I stali się uczestnikami tego wielkiego dzieła, które Bóg zaplanował. Chociaż to wcale nie znaczy, że przestali myśleć o tym, czego oczekiwali wcześniej. Jak będziemy czytali na samym końcu Ewangelii Łukasza, Jego uczniowie już po zmartwychwstaniu, chociaż jeszcze nie wiedzą, że mają obok siebie zmartwychwstałego Jezusa, kiedy razem z Nim idą z Jerozolimy do Emaus, mówią Mu, ale czemu o to pytasz? Czy ty jesteś jedynym pielgrzymem w Jerozolimie, który nie wie, co tam się stało? O tym, jak był tu Jezus, który głosił niesamowite rzeczy i który został wydany przez naszych kapłanów Rzymianom i ci go ukrzyżowali? My myśleliśmy, że On odrodzi Izraela. Cały czas to było im bliskie. Kiedy zaczynają się Dzieje Apostolskie, jedno z pierwszych pytań, jakie apostołowie w Dziejach Apostolskich zwracają się do Jezusa, mówią, Panie, czy teraz, kiedy już zmartwychwstałeś, kiedy powstałeś z martwych i wiemy, że nic się nie pokona, czy teraz przywrócisz Izraelowi jego świetność? Czy teraz odrodzisz Izraela? A Jezus mówi im, nie wasza sprawa znać czasy i chwile, które Bóg ustanowi w swojej mocy, ale będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I powiem wam, Dzieje Apostolskie opowiadają historię drugiego zgorszenia, które przyszło na wierzących Żydów. Bo opowiadają historię, w której my zaczynamy odgrywać ważną rolę. Bo Żydzi myśleli, że Chrystus, nawet ten zmartwychwstały Chrystus, który już okazał się innym Mesjaszem niż ten, którego oni oczekiwali, mimo wszystko jest Mesjaszem Żydów, przede wszystkim Żydów. A Dzieje Apostolskie opowiadają w historii o tym, jak Bóg uczy ich, że nie. Mesjasz został posłany nie tylko po to, żeby uczynić Żydów wielkimi, ale żeby tak naprawdę i Żydów, i pogan pojednać ze sobą i uczynić z nich wszystkich jeden lud. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, jak Bóg przekonuje Piotra, żeby nie gardził poganami, ale posyła go do Korneliusza, do kolejnego pogańskiego setnika. I Piotr staje się świadkiem tego, jak Bóg, nie czekając na akceptację wierzących pochodzenia żydowskiego, wylewa swojego Ducha Świętego na pogan. I później działalność apostoła Pawła jest właśnie świadectwem tego, jak wielu Żydów, widząc to, że poganie są przyjmowani przez Boga bez konieczności stawania się Żydami, bez konieczności upodobnienia się najpierw do nich samych, nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Bo to też nie jest tak w Dziejach Apostolskich, że Żydzi nie chcieli słuchać o Jezusie. Przeczytajcie uważnie Dzieje Apostolskie, to też otwiera oczy. Najczęściej było tak, że Żydzi, kiedy apostoł Paweł przychodził do jakiegoś miasta, bardzo chętnie chcieli słuchać tego, co ma do powiedzenia o Jezusie. Ale kiedy apostoł Paweł zwracał się do nieżydów, do pogan i kiedy oni również zaczynali przyjmować Ewangelię, w tych Żydach coś się zmieniało. Mówili, okej, o Jezusie możemy słuchać, możemy dyskutować o tym, czy On rzeczywiście był obiecanym Mesjaszem, ale ci poganie, co oni tutaj robią? I wielu z nich, widząc to, że Bóg otwiera swoją miłość, swoją łaskę do pogan, do nas, mówi o sobie, nie, nie, z takim Mesjaszem my nic wspólnego nie chcemy mieć. I gorszyli się, i zrazili się, i odwracali się od Jezusa. Ale nie wszyscy. Bo byli ci, którzy mimo to, iż mogli, nie odwrócili się od Jezusa, nie zgorszyli się. I ci byli błogosławieni, bo stawali się świadkami wielkiego dzieła, uczestnikami wielkiego dzieła, tak jak apostoł Paweł, które Bóg czynił. Że Bóg posłał swojego Syna jednorodzonego na świat, aby wszystkich ze sobą pojednać i nas wszystkich, Żydów i pogan, razem z Bogiem. Wiecie, że ci, którzy okazali Bogu wierność, którzy się nie zgorszyli, nie odwrócili od Jezusa, chociaż odbiegał od ich oczekiwań, zapłacili za to wielką cenę? Bo ich rodacy, inni Żydzi, odwrócili się nie tylko od Jezusa, ale od ich samych. A ci, którym Bóg okazał łaskę, poganie, gdzieś powodowani swoim własnym antysemityzmem, także szczególnej dobroci im nie okazali. Wierzący pochodzenia żydowskiego właściwie znikają z kart historii. Historia Kościoła jest historią Kościoła pogan, nas. Tych, którzy nie byliśmy Żydami, ale w Chrystusie dostąpiliśmy błogosławieństwa Izraela. I to są takie te bolesne rzeczy, o których nie mówimy, że nawet wśród pierwszych chrześcijan, pierwszych wierzących pochodzenia pogańskiego, nie było aż tak wiele miłości do tych, którzy zapłacili wielką cenę za to, że nie zgorszyli się Jezusem. I może tym wspanialsze jest to, czego świadkami jesteśmy obecnie. Kiedy Żydzi nawracają się do Chrystusa. Kiedy ten naród, a przynajmniej niektórzy w nim, na nowo zaczynają widzieć w nim Mesjasza, odkładają na bok swoje oczekiwania po to, żeby zobaczyć dzieło, które Bóg wykonał i uwierzyć w to, co Bóg uczynił. I teraz, szczerze mówiąc, naszym zadaniem jest wyciągnąć do nich rękę i to, co się wielu nacjonalistom w wielu krajach wydaje nie do pomyślenia, powiedzieć do Żydów: jesteś moim bratem w Chrystusie. Wiecie, bo to jest zadziwiające i teraz może ten najbardziej konfrontujący element, bo ta historia to nie jest tylko historia Jana, to nie jest tylko historia narodu żydowskiego i tego, jak Chrystus rozminął się z ich oczekiwaniami, w związku z tym wielu z nich postanowiło się od Niego odwrócić. Podobne myślenie, podobne idee, podobne przekonanie, że Bóg musi naginać się do naszych oczekiwań, istnieje także współcześnie w historii Kościoła i w naszych kościołach, które są w XXI wieku. Pomyślcie o tym, jak wiele w historii Kościoła było i nadal jest takich sytuacji, kiedy próbujemy z Boga uczynić narodowe bóstwo. Kiedy uważamy, że Bóg wybiera sobie jeden naród po to, żeby wynieść go ponad innymi i szczególnie błogosławić ludziom, którzy do tego narodu należą, kosztem nawet innych narodów. Zadziwiające jest to, że każdy naród uważa, że to oni są tym wybrani. My oczywiście, Polacy, wiemy, że to o nas chodzi, ale jeżeli porozmawiacie z każdym innym narodem, zapytajcie Amerykanów. Powiedzą wam, że Bóg wybrał sobie Amerykę. Okay? Pójdźcie do Niemców. Powiedzą wam, że Bóg przecież wybrał Niemców, aby zanieśli ludziom, głosili światu Ewangelię. Pojedźcie do Korei, a usłyszycie, że to oni teraz są Bożym błogosławieństwem dla całego świata. Tak łatwo jest nam próbować nagiąć Boga do naszych oczekiwań, żeby On wywyższał nasz naród ponad innymi. Ale historia, którą Bóg opowiedział w swoich Ewangeliach, mówi jasno, nie można łączyć Boga z nacjonalizmem. Jeżeli robimy to, to jest prosta recepta na to, żeby skończyło się to tak, jak skończyło się z Izraelitami w pierwszym wieku. Jezus, którego spotykamy w Ewangeliach, będzie wtedy nas gorszył. Bo On idzie do tych, którzy są od nas inni. On idzie do tych, którzy myślą inaczej, którzy pochodzą z innych narodów, którzy żyli inaczej niż my. I zamiast ich potępić, zamiast nimi wzgardzić, siada z nimi do stołu, tak jak z celnikiem Lewim, tak jak z tym pogańskim setnikiem i czyni im dobro i nazywa ich swoimi braćmi. Ale pomijając ten aspekt narodowy, jeszcze bardziej ta historia konfrontuje nas indywidualnie, osobiście. Bo my też mamy swoje oczekiwania wobec Boga. Może trochę tak jak Jan Chrzciciel. Oczekujemy, że kiedy my idziemy gdzieś w Bożym imieniu, Bóg będzie szedł zaraz za nami. Jeżeli się wpakujemy gdzieś do więzienia, to nie dłużej niż na 2-3 dni, bo wtedy On przyjdzie ze swoimi aniołami, tak jak Pawła i Sylasa. Wszystko padnie, drzwi się otworzą, a my wyjdziemy po to, żeby ludzie widzieli, jakimi jesteśmy wspaniałymi chrześcijanami. Wiecie, w współczesnej kulturze to jest szczególnie mocne, bo współczesna kultura jest kulturą, zachodnia kultura, wyjątkowo egocentryczną albo wręcz egoistyczną. Najważniejszą osobą w moim życiu jestem ja. To jest przesłanie, które głosi współczesna kultura. Najważniejsze jest to, co ja mogę zyskać, najważniejsze jest to, co mi to daje, najważniejsze jest, jak ułoży się moje życie. I świadomie lub nieświadomie ten sposób myślenia wkradł się też do nas, do naszych kościołów. I bardzo często zaczynamy prezentować Boga jako kogoś, kto ma służyć naszym oczekiwaniom. Kilka tygodni temu razem z Andrzejem Wybrańcem mieliśmy zaskakującą wymianę, która mi głęboko została w pamięci. Zapytał mnie, już właściwie po nabożeństwie, czy mogę mu wskazać jakieś tytuły książek, które mówią o naszym posłuszeństwie Bogu. I pamiętam, że byłem sam zaskoczony tym pytaniem i kiedy szukałem w myślach rzeczywistej jakiejś książki, którą mógłbym powiedzieć, mówię, że nie pamiętam, żeby w języku polskim, a nawet w języku angielskim, nawet ostatnio takie się ukazały. Niestety mogę wskazać wiele, które mówią o czymś zupełnie odwrotnym. Jak sprawić, żeby Bóg był posłuszny nam? Chociaż nie mówią tego wprost. Ale taki jest wymowa tych książek. Mówią o tym, jak sprawić, żeby Bóg nam błogosławił, żeby Bóg czynił to, co my chcemy, żeby Bóg nagiął się do naszych oczekiwań. Wiecie, bardzo łatwo jest sprowadzić Boga już nawet nie do narodowego, ale do takiego osobistego bóstwa, którego zadaniem jest czynić nasze życie lepszym. I to bardzo dobrze pasuje do współczesnej kultury. I co więcej, znajdą się kaznodzieje, i pewnie ja sam byłem tego nieraz winny, którzy będą próbowali wam w Bożym imieniu obiecać rzeczy, które chcecie usłyszeć. O tym, że Bóg tak na dobrą sprawę istnieje po to, żeby spełniać nasze oczekiwania. To trudna droga. To droga bardzo niebezpieczna, bo Bóg taki nie jest. Bo On czyni swoje dzieło zupełnie inne czasami niż to, które my byśmy chcieli, aby czynił. Znacie te słowa? Bóg ma wspaniały plan dla waszego życia. Te słowa są prawdą, ale często nie tak, jak my je rozumiemy. Bo kiedy my słyszymy te słowa, myślimy sobie, wspaniały plan dla mojego życia, a co może być wspanialsze od tego, że spełni wszystkie moje pragnienia, marzenia i nadzieje? I uważamy, że kiedy Bóg ma plan naszego życia, to znaczy, że będzie realizował naszą wolę. Że spełni to wszystko, na co, o czym my zamarzyliśmy. Tymczasem te słowa znaczą tyle, że Bóg ma plan, który realizuje w swojej woli wobec świata i teraz daje nam możliwość przyłączenia się do tego, co On czyni, abyśmy stali się, jak mówi apostoł Paweł, Jego współpracownikami. I teraz jest ważne, jakie oczekiwania my w sobie wzbudzimy. I dlatego Jakub, kiedy pisze swój list, mówi, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo otrzymamy surowy, podwójny wyrok. I ja potrafię zrozumieć dlaczego. Bo jeżeli ja swoim zwiastowaniem wzbudzam was oczekiwania wobec Boga, składam wam obietnice, których Bóg nigdy sam nie złożył i wy później z takimi oczekiwaniami przychodzicie do Boga, stawiam was w sytuacji, w której bardzo łatwo jest zacząć myśleć tak jak Jan Chrzciciel. Bo co wtedy, kiedy Bóg nie spełnia moich oczekiwań? Kiedy nie robi czegoś dla mnie? Kiedy zajmuje się zupełnie innymi rzeczami niż tym, żeby moje życie było beztroskie, szczęśliwe, w bogactwie i zdrowiu? Wtedy bardzo łatwo jest, jeżeli Bóg nie robi tego, co ja oczekuję, że będzie robił, zadać to samo pytanie, może nie wprost, ale gdzieś w myślach. Boże, kiedy w końcu zrobisz to, czego ja oczekuję? Zrobisz to, czy mam sobie poszukać innego? I wielu chrześcijan, wielu ludzi w kościołach utknęło w tej pułapce. Słysząc wiele obietnic, wiele deklaracji składanych w imieniu Boga, uważają, że Bóg rzeczywiście będzie spełniał ich oczekiwanie i kiedy Bóg tych oczekiwań nie spełnia, co się dzieje? Gorszą się, zrażają się do Niego i mówią, skoro Bóg mnie oszukał, skoro przecież mówili ci pastorzy, ci kaznodzieje, że będzie mi błogosławił we wszystkim, a tego nie robi, to ja nie chcę mieć nic wspólnego z takim Bogiem. I nawet współcześnie pośród nas jest wielu ludzi, którzy odwracają się od Jezusa. Nie dlatego, że Jezus coś im zrobił, ale właśnie dlatego, że nie spełnił ich oczekiwań. Bardzo łatwo jest powiedzieć w myślach, Boże, czy Ty rzeczywiście jesteś tym, o którym mi mówiono, czy mam sobie poszukać innego? Ale w tym smutnym obrazie, który nakreśliłem, jest też pewna pozytywna rzecz. Pozytywna rzecz, która może bardzo nas wzbogacić. I to zabrzmi dziwnie, co teraz powiem, ale szczerze, życzę nam, sobie i wam wszystkim, żebyśmy się zawiedli na Bogu. Nie będzie tak, że Bóg nas zawiedzie. Co do tego jestem pewien. Bóg spełni to, co sam obiecał. Ale życzę nam, żebyśmy samych siebie zawiedli, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania wobec Boga. Tutaj ta zwrotna forma, jaka jest w polskim języku, bardzo dobrze nam służy. Bóg nas nie zawiedzie, ale jeżeli będziemy próbowali narzucić Mu swoje oczekiwania, oceniać Go wobec naszych oczekiwań, prędzej czy później rozczarujemy się, bo On nie będzie robił tego, czego my od Niego oczekujemy. I chociaż to jest trudne doświadczenie, powiem Wam, ono może stać się początkiem jednej z ważniejszych rzeczy w Waszym życiu duchowym. Tej rzeczy, kiedy uświadomicie sobie, że Bóg jest zupełnie innym Bogiem niż nasze oczekiwania. Tak jak tamci Żydzi musieli sobie uświadomić, że Jezus jest zupełnie innym Mesjaszem niż ten, którego oni oczekiwali. My mamy wiele swoich oczekiwań. Wiele z nich wyrażamy, nawet nie wiedząc o tym. Wiecie, mówimy, że Bóg jest królem, prawda? Amen. Mówimy, że my jesteśmy dziećmi króla, prawda? Amen. Tylko co to znaczy? Skoro Bóg jest królem, a jestem dzieckiem króla, to kim ja jestem? Królewiczem. Albo królewną, jeżeli jesteś kobietą. Więc skoro Bóg jest królem i zaprowadzi swoje królestwo na tym świecie, jeżeli będzie On panował, czasami myślimy, że Bóg będzie takim, wiecie, starzącym się królem, który będzie gdzieś tam w komnacie swoich księgach, zanurzonym i rozpamiętującym dawne czasy, a wtedy my, królewiczowie i królewny tego świata, będziemy cieszyli się pełnią życia. Ale kiedy Bóg mówi o swoim królestwie, nie mówi o obszarze, na którym my będziemy niczym nie zagrożeni, jak królewiczowie i królewny, ale mówi o swoim panowaniu, które będzie dokonywało się w życiu każdego człowieka, czasami nawet w bardzo trudny sposób. Wiecie, modlitwę pańską. Mówię wam, że czytanie Ewangelii wymaga odwagi, ale modlić się modlitwą pańską, to naprawdę trzeba być odważnym. Ojcze nasz, to brzmi dobrze, który jesteś w niebie, przyjdź królestwo Twoje. Twoje królestwo. I w którym wcale nie znaczy, że będziemy królewiczami i królewnami, ale takie, w którym będzie działa się Jego wola. Popatrzcie, jak wiele w modlitwie pańskiej jest odniesień do tego, co należy do Boga. Twoje królestwo, Twoja wola, Twoja moc, Twoja chwała. Co w modlitwie pańskiej jest nasze? Nasze pokusy? Nasze winy? Nasze przebaczenie, które jesteśmy winni tym, którzy wyrządzili krzywdę nam? I to jest ten obraz, który jest potrzebny do tego, żeby od Boga się nie odwrócić. Że to jest Jego królestwo, że to jest Jego plan, że to jest Jego dzieło. A my możemy mieć w tym udział i dzięki temu udziałowi jesteśmy uwolnieni i wyzwoleni od tego, co nas uciska. A nie, że On będzie spełniał naszą wolę. Dlatego też, kiedy rozczarujemy się Bogiem, kiedy zawiedziemy siebie samych naszymi oczekiwaniami Boga, otwiera się przed nami możliwość, żeby zacząć modlić się modlitwą pańską tak, jak powinniśmy. Oddając wszystko Jemu i zdając się całkowicie na takiego Boga, jakim On jest, a nie na takiego, jakim byśmy chcieli, żeby On był. I to jest to właśnie miejsce, w którym możemy doświadczyć zapomnianego błogosławieństwa. Bo kiedy wracamy do Boga, takiego, jakim On jest, myślicie, że Jezus będzie się od nas odwracał? Myślicie, że będzie nam wypominał? Myślicie, że będzie nas karcił za to, jak mogliście myśleć, że ja będę na wasze posyłki? Nie, Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy się ode mnie nie odwrócili. Chociaż nie odzwierciedlałem ich oczekiwań. Błogosławieni ci, którzy się mną nie zgorszyli, chociaż nie robiłem to, co oni uważali, że robić powinienem. W Ewangelii Jana jest taka niesamowita historia. Kiedy właśnie uczniowie Jezusa, nie apostołowie, ale uczniowie, bo było ich wielu, słysząc trudne rzeczy, które Jezus zaczyna mówić, te rzeczy, które odbiegają od ich wyobrażeń na temat tego, co powinien zrobić, mówią, trudna to mowa, kto jej słuchać może. A Jezus mówi, ale tym się gorszycie, to was bulwersuje, a co dopiero, kiedy zobaczycie kolejne rzeczy, które będą się działy. I czytamy, że od tego czasu wielu Jego uczniów przestało za Nim chodzić. Zgorszyli się, powiedzieli, o nie, Ty nie jesteś takim Mesjaszem, na jakiego oczekiwaliśmy. Jezus wtedy zwraca się do Piotra, do swoich najbliższych uczniów, do apostoła i mówi, czy wy również odejdziecie? A Piotr mówi niesamowite słowa. Panie, ale do kogo pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. I to jest to miejsce, w którym Piotr i apostołowie dostępują tego zapomnianego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy mogli się mną zgorszyć. Błogosławieni, którzy mogli się ode mnie odwrócić, a nie zrobili tego. Bo oni zobaczą dzieło, które Bóg naprawdę czyni. Bo oni zobaczą Boga takim, jakim On naprawdę jest. Bo oni będą mogli brać udział w tym wielkim dziele, które Bóg czyni. Więc kiedy przyjdzie ten czas, kiedy rozczarujesz się swoimi oczekiwaniami wobec Boga, a zapewniam cię, w naszej kulturze, patrząc po książkach, jakie czytamy, kazania, jakie głosimy, prędzej czy później taki czas nadejdzie. Niech to będzie dla ciebie okazją, żeby doświadczyć tego wielkiego, zapomnianego błogosławieństwa. Pamiętamy błogosławieństwa z kazania na górze czy kazania na równinie Ewangelii Łukasza. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo oni Boga oglądać będą, bo do nich należy Królestwo Niebios. Jezus to samo mówi tutaj. Błogosławieni, którzy się mną nie zrażą, którzy się mną nie zgorszą. Bo oni zobaczą Boga takim, jakim On jest naprawdę. Bo oni będą mieli udział w tym dziele, które Bóg naprawdę czyni.